Zapraszamy bardzo serdecznie Państwa na wspólne rozmowy niedokończone. Jak powiedziałem, już są od kilkunastu minut w naszym studio goście. Dzisiaj 24. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Bardzo też i wtedy wyjątkowa sytuacja dla nas, dla Polaków. Myślę też takie bolesne doświadczenie. Zresztą nasi goście i myślę, że i Państwo włączając się do naszych rozmów telefonicznych będą mogli wiele powiedzieć. Ja przypomnę, że została też wydana taka publikacja Stan wojenny, materiały autobiograficzne i opracowania. Taka książka tutaj powstała przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. I w posłowiu ksiądz biskup Edward Frankowski napisał takie słowa. Lektura wspomnień osób, które przeżyły stan wojenny w Polsce, rok 81-83, jest wstrząsająca, bo piszą je świadkowie, którzy doznali wielu cierpień, krzywd w czasie wojny, jaką władze komunistyczne wypowiedziały własnemu narodowi. Ci świadkowie zobaczyli prawdziwe oblicze władzy dopuszczającej się zdrady polskiej racji stanu. Zobaczyli tych, co bronili w ten sposób partyjnych interesów i przywilejów. Dla osiągnięcia tak nikczemnych celów zamordowali dziesiątki osób, uwięzili zaś około 7 000 w ponad 50 aresztach i obozach dla internowanych. Wyrzucili z pracy i skazali na poniewierkę po świecie blisko 1 000 000 innych. Może i o liczbach będzie dzisiaj czas, by rozmawiać, czy teraz podczas rozmów, czy wieczorem. Będzie jeszcze wtedy naszym gościem pan profesor Wojciech Polak. Zresztą książkę, o którą napisał, postaramy się i w tym programie Państwu pokazać. A nasi goście, może rozpocznę od mojej prawej strony. Pan Wiesław Janowski, witam.
Szczęść Boże.
Pani Grażyna Słupska.
Szczęść Boże.
Pan Ryszard Brejza.
Szczęść Boże.
Z mojej lewej strony pani Anna Kołakowska.
Szczęść Boże.
I pan Piotr Szubarczyk.
Szczęść Boże.
Nasi goście też przedstawią się, powiedzą coś o sobie. Będzie taki czas w naszym programie, jak zastał ich stan wojenny. Bo chociażby już warto wspomnieć, że pani Anna Kołakowska była najmłodszym więźniem politycznym z racji rozpoczęcia się stanu wojennego, ale o historii, tak jak powiedziałem, trochę później. Cieszę się, że Państwo są z nami. Rozpoczniemy od głosu pana Piotra Szubarczyka, jest z Instytutu Pamięci Narodowej z oddziału gdańskiego, jest historykiem, publicystą, też publikuje swoje artykuły w naszym dzienniku, jeżeli Państwo czytają, a mam nadzieję, że tak jest, to z pewnością trafili na niejeden artykuł. Panie Piotrze, w jaki sposób, nie wiem, czy patrzymy, mamy spojrzeć dzisiaj, czy może jak dotknąć tej historii 24 lata temu wprowadzono stan wojenny?
Myślę, ojcze, że jesteśmy pod wrażeniem dzisiejszej publikacji w Rzeczpospolitej. Opublikowano wyniki sondażu. Na tyle bulwersujące, że sam premier Kazimierz Marcinkiewicz nawet je skomentował. Powiedział, że są przerażające, szokujące, użył podobnego określenia. Sondaż przeprowadzony wśród Polaków, którzy w momencie wprowadzenia stanu wojennego byli już dorośli, mówi nam, że z perspektywy czasu w roku 2005 aż 31% powiedziało, że wprowadzenie stanu wojennego było raczej słuszne. Aż 18%, że zdecydowanie słuszne. Mamy więc taką sytuację, że w 16 roku naszej wolności 49% Polaków uważa, że wprowadzenie stanu wojennego było słuszne.
Znaczy, czytałem tutaj pana Piotrowskiego, pana profesora Piotrowskiego też jest część w tej książce wypowiedzi właśnie pana profesora, który powiedział, że ale prawda jest też taka, że do dzisiaj można powiedzieć, nikt nie zna całkowicie prawdy, bo ta historia nie została oceniona we właściwy sposób. Dlatego też i może coraz jakoś tak bardziej ona się będzie zaciemniała, jeżeli nie postawimy właściwego kroku, czy we właściwą stronę, prawda, tego kroku nie postawimy.
Dla porównania, ojcze, stan wojenny formalnie skończył się 22 lipca 83 roku. No, przedtem był zawieszony I niedługo potem władze przeprowadziły poufny sondaż. To było na jesieni 83 roku. I w tym poufnym sondażu 48% powiedziało, że stan wojenny był niesłuszny, że nie powinien był być wprowadzony. Proszę porównać z sondażem obecnym. A przecież trzeba wziąć pod uwagę także to, że w tym czasie, w roku 83, choćby nie wiem jak delikatnie sądowano ludzi i nie wiem jak poufnie, to należy przyjąć, że część z tych, która powiedziała, że był słuszny, obawiała się i tylko dlatego tak powiedziała. No więc pytanie, co się stało w ciągu tych lat? Co się stało? Przecież znacznie więcej wiemy o stanie wojennym. Sam Instytut Pamięci Narodowej wydał kilka lub kilkanaście, biorąc pod uwagę jakieś wspomnienia, jakieś artykuły w biuletynie IPN-u, publikacji, między innymi bardzo ważną monografię Stan wojenny w Polsce 1981-1983 pod redakcją pana doktora Antoniego Dudka. Co się stało, że tak oceniamy? Ja zaczynam od tego tematu, ponieważ ja jestem pracownikiem Biura Edukacji Publicznej oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej.
Znaczy, bo instytut sam jako taki jest odpowiedzialny, prawda?
Za edukację. I ja nie dlatego, że w tym pionie pracuję, ale z innych zupełnie powodów uważam, że to jest podstawowa, kapitalna sprawa. Edukacja młodzieży. Ciekaw byłbym wyników takiego sondażu, gdyby zapytać młodych ludzi, z którymi my się kontaktujemy, młodych ludzi, z którymi Anka Kołakowska jako nauczyciel pracuje. Przypuszczam, że byłby bardziej optymistyczny ten sondaż. W każdym razie mamy taką sytuację w roku 2005, że oczywiste, ewidentne naruszenie prawa, nawet tego ułomnego prawa państwa komunistycznego, w tej chwili jest oceniane jako mniejsze zło. Tak często się używa takiego określenia.
Czas leczy rany, czy też uśmierza ból. Zapominamy, wybaczamy, gdzieś jakoś tak potrafimy zostawić, to już zostawmy to może, tak? Niektórzy ludzie...
Być może właśnie w ten sposób, ale jakie są skutki takiej świadomości i takiego stanu rzeczy? My jako społeczeństwo potrzebujemy pewnej jasności, jednoznaczności. Tak za tak, nie za nie. No, znamy to doskonale, to jest nasza kultura. A tu tworzy się jakieś światło cienie, tworzy się jakieś niuanse i nagle się okazuje, że no może nie było tak źle, a przecież to była sprawa podstawowa dla nas. Wówczas ten stan wojenny. Grupa ludzi, niezgodnie nawet z tym ułomnym komunistycznym prawem, bo przecież w czasie, kiedy Sejm jedynie był uprawniony do czegoś podobnego, jeśli w ogóle coś podobnego miało nastąpić, grupa ludzi tworzy jakąś juntę, która przejmuje władzę, która kreuje siebie jako najwyższy organ władzy w państwie i nikt z tych ludzi nie został ukarany. To są wojskowi, nikt z tych wojskowych nie został zdegradowany. Myśmy rozmawiali sobie w drodze o obyczajach, jakie panowały w Polsce międzywojennej. Za pewne czyny niegodne oficera Wojska Polskiego to się ludzi degradowało, albo był sąd honorowy oficerski, który takich ludzi odsuwał, którzy po prostu potem już nie istnieli. No, wystarczy przypomnieć niechlubnej pamięci generała Łyżwińskiego, który w 1927 roku został zdegradowany do stopnia szeregowca za niegodne oficera Wojska Polskiego postępowanie, zachowanie. I tenże Łyżwiński potem pod fałszywym nazwiskiem Żmierski, jako już agent sowiecki, robił karierę podczas wojny z tym swoim pseudonimem Rola i po wojnie. A tu co się dzieje? Dlaczego nie ma tego potępienia? No przecież niegodziwości stanu wojennego są dobrze znane pokoleniu średniemu, nie tylko starszemu.
I tylko wydaje się, że z jednej strony prawo, z jednej strony ci, którzy powinni pociągnąć do odpowiedzialności takie czy inne osoby, dzisiaj mówimy, że w przyszłym roku rozpocznie się proces prowadzony przez IPN, ale no może ludzie wstydzili się, bo to może też i od razu do Państwa pytanie. Ludzie może wstydzili się mówić o tym, czego doświadczyli, bo za to też groziły konsekwencje. Ponieśliśmy konsekwencje przez wprowadzenie stanu wojennego, bo ja mógłbym, prawda, tutaj gdzieś nawet za plecami pani tutaj Grażyna dała mi zdjęcia jeszcze przed, jak wyglądało jedno z biur, z pomieszczeń. Zresztą ona sama mogłaby powiedzieć, jakże wszystko demolowane, ale to jest tylko taki, można powiedzieć, mały wycinek. I możliwe, że właśnie mamy takie, a nie inne owoce. Dzisiaj ludzie coraz jakoś jaśniej budzą się, bo i publikacje powstają, i chociażby ta książka to też świadkowie, prawdziwi świadkowie z całej Polski. I to tylko jakaś wybrana ilość ludzi. A dzisiaj ludzie może zaczynają mówić. Nie wiem, jak Państwo do tego podchodzą. Może pan Wiesław, proszę bardzo.
Nawiązując do słów mojego przedmówcy, chciałbym wyrazić taką krótką refleksję. Otóż ten stan, który mamy w tej chwili, jest w dużej mierze pochodną tego, co pan powiedział. Mówienia półprawd, to znaczy zarówno o stanie wojennym, o ludziach, którzy go wprowadzali, o tym, jakie były naprawdę skutki tego kroku, mówiło się nie do końca. Od początku odzyskania przez Polskę niepodległości w latach 90. na skutek tego, co nazywamy grubą kreską, stworzono azyl dla osób, które wprowadziły stan wojenny. I dlatego nigdy pan generał Jaruzelski ani osoby z nim związane nie były jednoznacznie ocenione jako te osoby, które zatrzymały historię Polski na co najmniej kilkanaście, a może i więcej lat i utrwalały stan zniewolenia narodu, jak i całego państwa, podważając jego suwerenność. I to, co widzimy w tej chwili, no ja wczoraj oglądałem na przykład w telewizji takie migawki telewizyjne sprzed domu pana generała. O ile jeszcze kilka lat temu pod tym domem pojawiali się tylko ludzie, którzy byli przeciwnikami stanu wojennego, w tej chwili proszę zauważyć, że zostało, nie wiem, czy wychowane, czy opłacone, całe nowe, młode pokolenie osób, które generała wręcz nazywają bohaterem. Proszę spojrzeć na strony internetowe, na opinie i właśnie na ten przykład, który pan dzisiaj podał, tej ankiety zamieszczonej w Rzeczpospolitej.
Znaczy ja uważam, że, no przepraszam, że tak wejdę w słowo, ale konsekwencją, to są konsekwencje tego, że no, nie zrobiono, można powiedzieć, porządku znacznie wcześniej, prawda? Że to ukrywano, że posługiwano się półprawdami, że za chwilę wyjdzie tak, że ci, którzy no, powinni, to tak wydaje się, ponieść konsekwencje, ponieść odpowiedzialność, no, będą lansowani jako ci, którzy no, wyzwolili, bo może było tak, że groziło nam jakieś inne zagrożenie, a oni nas od tego uwolnili.
Od wielu lat właściwie pracownicy naukowi Instytutu poszukują śladów tego wielkiego zagrożenia. No, pamiętamy, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego, nawet niektóre gazety sugerowały, że grozi nam sowiecka interwencja. Ja mam w oczach taki rysunek, ni to satyryczny, ni to jakiś inny, ślady gąsienic na śniegu. Czyli delikatnie nam mówiono o tym, ale właściwie nie jest znany żaden dokument w tej chwili, nie odkryto żadnego dokumentu, czy to w archiwach polskich, czy w archiwach innych dawnych krajów komunistycznych, które przecież w tej chwili są wolnymi krajami i te archiwa mogłyby odkryć, pokazać. Nie znaleziono dokumentu, z którego by wynikało, że było bezpośrednie zagrożenie sowiecką interwencją. Ba, ostatnio, co zresztą nawet zostało już też opublikowane, ostatnio okazało się, że w dokumentach czeskich zachował się protokół z takiego spotkania ministrów spraw wojskowych czy ministrów obrony narodowej Układu Warszawskiego w Moskwie. I to było 4 grudnia 1981 roku. I okazuje się, że Sowieci nie bardzo chętni byli do tej interwencji, ba, nawet nie życzyli sobie, żeby w protokole z tego spotkania dawać jakąkolwiek sugestię na ten temat. Doszło do absurdalnej sytuacji, bo generał Jaruzelski był nieobecny. Na tej naradzie reprezentował go generał Siwicki. I Jaruzelski potem depeszował z Warszawy, prosił, żeby do protokołu dać zapis, który by potem właśnie usprawiedliwiał to, co on zrobił. Nawet zachowała się treść tego proponowanego zapisu. Komitet wyraził zaniepokojenie, ten komitet międzypaństwowy, wyraził zaniepokojenie dotyczące sytuacją w PRL, wywołaną wywrotową działalnością sił antysocjalistycznych, które wywołują konieczność podjęcia odpowiednich środków. To Jaruzelski sugeruje jako zapis w protokole.
Znaczy, no, na pewno
i oni to odrzucają, ojcze. Oni sobie tego nie życzą, takiego zapisu. Interesujące, prawda?
Ale no, wydaje się, że no, takimi powodami też był i Zjazd Solidarności w Gdańsku, i pojawiające się strajki w Polsce. No i w jaki sposób trzeba było też, wydaje się, stłumić tych, którzy mogli przeciwstawić się władzy.
Do tej jesieni ludów, przepraszam, jeszcze dokończę, do tej jesieni ludów jeszcze było daleko. Ale mimo wszystko nie sądzę, by Sowieci ważyli się na taki krok. Ten system sowiecki już był w głębokim kryzysie. W głębokim kryzysie była już gospodarka. Powtórzenie tego, co się wydarzyło na Węgrzech w 1956 roku, w tamtym czasie, to jest fikcja, to jest nierealne.
I dlatego też no, wspominam ten Zjazd Solidarności Gdańsk i strajki w Polsce, które tak były bezpośrednią przyczyną.
Była bardzo niebezpieczna z sowieckiego punktu widzenia odezwa do robotników z Europy Wschodniej, tak, na którą jest. Nie było natychmiast reakcji, więc tym bardziej w tym momencie nie mogło być takiego zagrożenia. A w każdym razie nie możemy mówić o zagrożeniu, dopóki nie znajdziemy takiego dokumentu i nie przeczytamy i nie dowiemy się, że rzeczywiście nasz bohater Jaruzelski uchronił nas przed jakąś wielką katastrofą. No, nie ma takiego dokumentu.
Panie Wiesławie, co pan robił wtedy w stanie wojennym?
To znaczy, może ja jeszcze cofnę się na kilka tygodni przed stanem wojennym. Otóż wprowadzenie stanu wojennego, tak mi się dzisiaj wydaje, po tych 24 latach, było na pewno krokiem, który pan generał Jaruzelski podjął na własną odpowiedzialność w imieniu ratowania władzy, którą reprezentował. I na pewno, oczywiście były konsultacje z sojusznikami. Do czego zmierzam? Otóż my jako studenci, byłem wtedy studentem, członkiem zarządu uczelnianego NZS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadziliśmy strajk. No, nie chcę tutaj rozwijać tego tematu. On był strajk solidarnościowy ze studentami z Radomia. Objął większość uczelni w kraju. I w czasie tego strajku zauważyłem rzecz charakterystyczną, że na przykład nad akademikami centrum przelatywały śmigłowce sowieckie. Tu była, jak wiadomo, w Toruniu silna, wielka jednostka sowiecka i te helikoptery miały tutaj miejsce. Chodziło o wywołanie pewnego rodzaju psychozy. Stworzenie takiego odczucia, że my nie musimy wkraczać jako Armia Czerwona, sojusznicza, tylko my tu już jesteśmy. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że z żołnierzami radzieckimi, którzy na przepustkach przebywali wcześniej, czasami się stykaliśmy. Oni właściwie nie uważali, że oni są po to, żeby nas tutaj w jakikolwiek sposób doprowadzać do takiej subordynacji. Oni twierdzili, że po prostu wykonują służbę i żadnego takiego popłochu w tych jednostkach nie było widać. Ja nie chcę też o pewnych szczegółach innych tutaj mówić. Mieliśmy trochę informacji, również jakby zza tego płota wschodniego. Sytuacja w Związku Radzieckim była dla samej władzy wtedy radzieckiej bardzo trudna. Ja wspomnę, że w wojnie w Afganistanie armia radziecka poniosła klęskę. Kosztowało to mnóstwo ofiar, żołnierzy, którzy tam zginęli. No i pociągnęła konsekwencje ekonomiczne. Wcześniej Związek Radziecki zorganizował olimpiadę w Moskwie bardzo kosztowną i naprawdę na prowadzenie wojny w centrum Europy na pewno nie był wtedy przygotowany. Mógł wykonywać ruchy wojsk, żeby przestraszyć To są stare po prostu metody. Czyngis Han też, jak chciał zastraszyć swoich sąsiadów, to przetaczał armię. Także tutaj...
Panie Wiesławie, bo tak, tak rzeczywiście sięgamy do tej może też i ważnej historii, ale gdybyście powiedzieli o tym, tak, co was, prawda? Bo chcielibyśmy
wojenny...
też zaprosić wtedy naszych słuchaczy, telewidzów do tego, byśmy no, zobaczyli, jaki był stan wojenny dla nas jako ludzi.
Tak.
Pan na uniwersytecie, tak, młody.
Zakończyliśmy strajk w czwartek, 10. A w sobotę o godzinie 23.40, a więc przed północą, ja mieszkałem w DS5 na ulicy Słowackiego, przybiega do mnie kolega, mówi: słuchaj, idą trzej funkcjonariusze po ciebie, jeden mundurowy, dwóch w cywilu. Wybiegłem im naprzeciw, pytałem się: panowie, do kogo? No powiedzieli, że idą po niejakiego Wiesława Janowskiego. No ja mówię: a czy macie tutaj jakiekolwiek pozwolenie rektora? Wtedy wywalczyliśmy w ramach walki o autonomię wyższej uczelni taki jakby immunitet, że służby nie mogą wkroczyć na teren uczelni bez zgody rektora. Oni powiedzieli, że nie jest to potrzebne, bo w tej nocy wchodzi określony dokument w życie. No to wtedy wiedziałem, że chodzi o stan wojenny. Zszedłem z nimi do portierni, tam mi przedstawiono nakaz internowania. Szczęście moje polegało na tym, że funkcjonariuszy było trzech, nas było dwudziestu kilku. Chłopcy po prostu zabarykadowali drzwi portierni, powiedzieli, że mnie nie oddadzą, nie wypuszczą. Ja powiedziałem: panowie, ja pójdę się ubrać, bo jestem tylko w szlafroku. Wróciłem na górę, na czwarte piętro, tam gdzie mieszkałem. Oczywiście nie zszedłem. Funkcjonariusze poczekali kilka minut i po prostu zmyli się, by się obawiali po prostu reperkusji. Ale to ja byłem tu wyjątkiem. Później poszedłem do Radia Studenckiego i nadałem pierwszą audycję jeszcze przed północą, bo zdążyłem w ciągu dosłownie kilku minut ubrać się, zabrać maszynę do pisania, zabrać ryzę papieru, jakieś tam pieniądze i po prostu uciekłem. Nadałem audycję w Radiu Centrum, które było wtedy połączone z Radiem Bielany, o tym, że wprowadzają stan wojenny. Skorzystałem wtedy z pomocy już naszego pana rektora, którego też poinformowano, pana profesora Dębińskiego, wybranego głosami studentów. I to on i dwaj prorektorzy, pan Kalempka i pan Kopcewicz, pomogli mi po prostu odjechać w pierwsze miejsce mojego ukrywania się. A muszę powiedzieć, że wtedy korzystałem z pomocy ojców redemptorystów, tutaj mi bliskich. I muszę powiedzieć, że tu z tym miejscem wtedy byłem związany, bo dzięki pomocy ojców redemptorystów i braci redemptorystów mogłem przez pierwsze miesiące stanu wojennego ukryć się i stąd z tego miejsca również prowadzić pierwszą moją działalność. Niezapomniane są dla mnie noce, kiedy nie chcąc obudzić ojców i braci zakonnych, wystukiwałem na maszynie pierwsze ulotki. Także tutaj właśnie wśród ojców przebywałem i zawsze miło wracam do tego miejsca. I jakie były moje odczucia? Przede wszystkim, no, ból, wielki ból, zaskoczenie, że jak to ci ludzie, którzy noszą polskie mundury, podnieśli rękę po prostu na własny naród. I mnie nie obchodziło, co się za tym kryło, że powiedzmy jest to jakaś gra polityczna. Mnie jako młodego człowieka bolało to, że po prostu nasi koledzy w mundurach będą przeciwko nam występować, będą nas pałować, będą nas po prostu więzić, być może torturować, a może zabijać. Myśmy tego nie wiedzieli, czy nie zaczną strzelać. Myśmy wtedy obawiali się najgorszego, co zresztą się w niektórych sytuacjach potwierdziło. I to były te pierwsze chwile. My nigdy nie zwątpiliśmy w to, że należy prowadzić dalej działalność. Bo może mieliśmy większą świadomość, może pochodziliśmy z rodzin, które nas odpowiednio inaczej ukształtowały. Bolesne było to, że naród się wtedy podzielił. Ja pamiętam jeszcze kilka, nie chcę tu przeciągać tego wątku, ale na przykład kiedy w jednym z akademików znalazłem się w lutym 2002 roku, żeby się spotkać z kolegami, porozmawiać, to mieszkające tam osoby, no był to akademik, gdzie mieszkały rodziny studenckie, w większości działacze SZSP. I tam młode kobiety, moje koleżanki, studentki, które matki, powiedziały, że jak ja śmiałem w ogóle tu się pojawić, ja narażam ich dzieci, ich rodziny na niebezpieczeństwo. Wtedy powiedziałem: no jak to? Na jakie niebezpieczeństwo? Ze strony tych funkcjonariuszy, którzy są przedstawicielami władzy, która jest waszą władzą i ma was bronić, to wy się ich obawiacie, że zrobią wam krzywdę. okazało się, że tak, że wtedy nie było istotne czasami podział, kto jest w jakim obozie. Ważne było, żeby naród siłą zastraszyć. I za to, powtarzam, ani generał Jaruzelski, ani nikt z twórców stanu wojennego do tej pory nie poniósł odpowiedzialności. Mało tego, jest to nadal w sposób wręcz mistrzowski zakłamywane również w środkach masowego przekazu. Nie mówi się do końca prawdy o tamtym okresie. Ja uważam, i tutaj jest gorący apel do wszystkich ludzi, którzy ten okres przeżywali, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat wprowadzenia stanu wojennego, jakiekolwiek informacje dotyczące przyczyn, źródeł tego stanu, żeby po prostu kontaktowali się czy z Instytutem Pamięci Narodowej, czy pisali własne wspomnienia, ale żeby po prostu ten okres był bogato udokumentowany, bo po nas następne pokolenia mogą po prostu mniej więcej tak rozumować, jak w tej chwili w tej ankiecie, że ten stan był konieczny do wprowadzenia, co jest wielkim kłamstwem.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Pani Grażyna Słupska, gdzie panią zastał wtedy stan wojenny?
No, ja byłam akurat w domu. To była, zakończyły się walne zebranie delegatów regionu toruńskiego. Już na tym walnym zebraniu były takie informacje, że coś się dzieje, że tyle ciężarówek jedzie w kierunku wybrzeża. Otrzymywaliśmy dalekopisy, które były odczytywane, więc taki już jakiś niepokój dziwny był. Ja gdzieś w okolicach godziny między 2 a 3 rano do drzwi zastukał Marek Berak. Razem pracowaliśmy w Metronie, byliśmy członkami komisji zakładowej, a że mieszkał naprzeciwko w bloku, więc przyszedł mnie powiadomić, że coś się dzieje, bo był w cukrowni, gdzie akurat był strajk rolników. I ma już informację, że kilka osób jest zabieranych z domu. Nie wiadomo, co może być. Przyszedł mnie ostrzec, że może być również taka sytuacja, że do mnie dotrą. No i bardzo szybko wyszedł z mieszkania. Ja nie wiem, po jakimś tam okresie czasu, nie wiem, też miałam stukanie do drzwi, pomna jego uwag, że mogą do mnie przyjść. Rozmawiałam z tą osobą przez po prostu drzwi, prosząc, żebym widziała wizjerze. No, ta osoba mi się nie przedstawiła, ale ona szukała właśnie Marka Beraka. Przedstawiła się jako ktoś, kto przyjechał spoza Torunia, gdzieś z Brodnicy, że szuka Marka, bo po prostu no, ma coś jemu ważnego do powiedzenia. No, ja mówię, że nic jego u mnie nie ma, nic nie wiem, gdzie może się znajdować. No i wyszedł. Znaczy, ja zaczęłam się zastanawiać, a może to jest racja, może prawda, może szukają, jeżeli on tutaj już coś w Toruniu dzieje, może ktoś przyjechał i chce z nim nawiązać kontakt. Więc włożyłam na piżamę kożuch, buty i wybiegłam. No niestety, przed domem już odjeżdżał samochód. To był jakiś osobowy, nie wiem, ale jak już byłam na dworzu, zaczęłam biec w kierunku ulicy Kościuszki. Tam jakiś dziwny ruch, zupełnie samochody w różnym kierunku jeździły. Jakiś taki dziwny chaos panował na ulicy. Na ulicy Kościuszki były i są budynki, w których mieszkały rodziny wojskowych. I tam przed każdym budynkiem już stało wojsko po kilku żołnierzy. No więc nie bardzo cały czas wiedziałam, co się dzieje, no, ponieważ nie byłam dokładnie ubrana, więc wróciłam do domu. Ponieważ miałam jakieś dokumenty, więc obawiałam się, że jeżeli ktokolwiek przyjdzie, może mi to zabrać. I postanowiłam pójść do znajomych na Bartosza Głowackiego. Tam te dokumenty złożyłam. Trochę porozmawialiśmy i poszłam na pierwszą mszę do Kościoła Chrystusa Króla. I powiadomiłam księdza, że właśnie, ale już nie wiem skąd miałam taką informację, no rozpuszczano takie wieści, że Zbyszek Iwanow nie żyje, że go zamordowali. Widziano go w prosektorium w szpitalu wojskowym. No więc dochodzą jeszcze te momenty, że no, ludzie zostają zabici. Więc po prostu podenerwowana w południe, nie w południe, jakiś tak, nie wiem. No ale w jakimś tam czasie poszłam do miasta, no bo telekomunikacja była odcięta, nie można było się z nikim skontaktować. I mówię, może kogoś spotkam, co robić, co działać. Spotkałam taką koleżankę, którą widziałam na zebraniu delegatów. Poznałyśmy się i teraz do kogo iść? Wiem tylko, że byłyśmy u dwóch osób, u pana Grzeszkiewicza, któremu wyrwano drzwi. Żona i córka były w szoku, opowiedziały nam tylko o tym. I pamiętam, że poszłyśmy szukać pani Karolewskiej Emilii. Jej już nie zastano. I myśmy nie zastały. Służba Bezpieczeństwa również po prostu była, ukrywała się. Tak samo jak i Marek Berak przez kilkanaście miesięcy się ukrywał. No więc to już...
Czyli było tak, że on do pani zapukał i już
i
do swojego
już...
mieszkania nie wrócił.
Nie, nie wrócił. Oni to mieszkanie... Nie, on wrócił jeszcze po południu razem z kolegą, z Jasiem Kryzymonem. Przyszli do mnie, żebyśmy wspólnie poszli tamtego mieszkania. Tam były wyrwane drzwi, po prostu futryna była uszkodzona. Już myśmy tam nie wchodzili, daliśmy sobie spokój. No więc ja jeszcze tam jeździłam, po prostu szukałam ludzi jeżdżąc autobusami i tak dalej. I tak, tak się skończył ten 13 grudnia. Bardzo ciekawie jest opisany właśnie przez pana Polaka w książce Czas ludzi niepokornych, te wszystkie nasze relacje. No i potem dla nas był 14 grudnia, kiedy poszliśmy do zakładu, pracowałam w dużym zakładzie, na 1300 osób zatrudnionych, ponad 1000 osób było członkami Solidarności, gdzie komisja zakładowa liczyła 18 osób i byliśmy chyba jedynym zakładem, gdzie internowano 8 osób. Jedna osoba ukrywała się, więc właściwie rozbili nas doszczętnie jako taką siłę, która mogłaby coś zadziałać. Były próby jak gdyby zorganizowania strajku, ale ktoś musiał się dowiedzieć o tym i ten inicjator strajku, Krzysiu Grygiel, został internowany 14 grudnia. Również 14 grudnia Służba Bezpieczeństwa przyszła po kolegę Millera, Ryszarda, który 13 był w nocy w cukrowni, strajkował razem
z
rolnikami i wówczas jego też zabrali. Także też 14 grudnia...
Czy pani wie, jak wtedy wyglądał ten strajk w cukrowni, czy ktoś
to znaczy ten strajk jest bardzo ładnie też są opisane przez Marka Beraka, stan wojenny. Jego wspomnienia są pierwsze godziny stanu wojennego.
To znaczy, ja mogę kilka słów powiedzieć, bo akurat w tę noc, z 12 na 13, była bardzo długa noc, mroźna. Ja zanim nad ranem, kiedy już pierwsze przemówienie Jaruzelskiego o 6 było emitowane, to ja całą noc jeździłem i ostrzegałem ludzi. Ja po prostu wysyłałem kolegów, żeby szli do domów i tam do rodzin i ostrzegali tych działaczy. No i między innymi kilku osobom udało się wtedy uniknąć internowania. Akurat w pokoju mnie był Jacek Kalas. I ja pamiętam, że w zarządzie cukrowni, bo tutaj, mówiąc o cukrowni, ma pani na myśli ten obiekt, tutaj na ulicy Kraszewskiego, gdzie strajkowali rolnicy, wkroczyło ZOMO i siło wyprowadziło strajkujących. Ja tylko pamiętam, jak podjeżdżały właśnie samochody, jak ich wyprowadzano. Długo nie mogłem sobie pozwolić na to, ponieważ sam byłem zagrożony. Ja później ich po prostu część zatrzymano, część po prostu została wypuszczona. Tu Wojtek opisuje właśnie w książce to Czas ludzi niepokornych bardzo dokładnie. Chcę jeszcze powiedzieć o takiej atmosferze, jaka się wtedy wytworzyła. Na przykład w moim pokoju był kolega, do którego, jak wysłaliśmy do jego domu dwójkę naszych kolegów, właśnie to oni wpadli w kocioł, bo tam już była bezpieka i on uniknął wtedy internowania. Ja chcę państwu powiedzieć o cynizmie niektórych ludzi, którzy przeprowadzali internowania. To są nasi bracia, nasi rodacy. Niestety byli wyszkoleni w takim duchu nienawiści do nas. Nas traktowano po prostu i przedstawiano nas jako przestępców, czasami zwyrodnialców. Oto dla przykładu. Koledze, matce kolegi powiedziano, że przyszli po niego po to go internować, znaczy aresztować, bo nie powiedzieli, że internować. Bo przed chwilą zgwałcił 8-letnią dziewczynkę. To był szok. Wyobraźcie sobie, w grudniu mróz, zima, śnieg i przychodzą matce, mówią tak cyniczną wieść. To były straszne rzeczy. W mojej świętej pamięci matce, jak się ukrywałem, wielokrotnie przyjeżdżali, się ukrywałem 10 miesięcy. Przyjeżdżali do domu i też, dokładnie, robiono przeszukania moim rodzicom i mówiono, niech się pani nie martwi. Niektórzy mówili łagodnie, nie mówili, że my się z nim policzymy. Ja nie chcę używać bardziej cynicznych tutaj słów, bo mówiło się wręcz o tym, że mogą ze mną zrobić po prostu rozstrzygnięcie ostateczne. Mówił mniej więcej tak, niech się pani nie martwi, jak go złapiemy, to i tak go zastrzeli. A więc takie, używano tego typu słów. Ja tylko chcę powiedzieć, że niektórzy z tych ludzi, to mówię z całą otwartością, ja niektórych spotykam, ja znam te twarze. We mnie nie ma żadnej nienawiści, żeby... Ja bym chciał, żeby ci ludzie powiedzieli też prawdę, żeby pan generał Jaruzelski, sprawca wszystkiego, nas tuż przed tym, jak stanie przed obliczem Boga, żeby po prostu powiedział prawdę i miał tę odwagę. I mając tę możliwość, apeluję do niego. Jako jedna z wielu ofiar stanu wojennego, dlatego że i moje życie, życie moich kolegów, niektórych zostało pokiereszowane w wyniku tego stanu wojennego. I pan, panie general, nam zrobił wielką krzywdę, mojemu całemu pokoleniu. I to jest naprawdę, w tej chwili, jak o tym mówię, to jestem wzruszony i wiem, że inni ponieśli większe ofiary, bo były osoby, które zginęły i tak dalej. I niech pan nie mówi, panie generale, że pan nas ochronił przed wielkim złem. Jeżeli tak było, to pan powinien się zachowywać w tej chwili jak Polak. Pan, jadąc do Moskwy na obchody, zachowywał się jak człowiek o duszy zmoskwiczonej, niestety. I to jest ta prawda, panie generale. Dziękuję.
Pani Anna Kołakowska, teraz może do pani, za chwilę do pana Ryszarda. Pani była najmłodszym więźniem politycznym stanu wojennego. Ile pani miała wtedy lat?
17.
I jak to się stało? Jak do tego doszło, że tak, no bo tak panią też nazwano, prawda?
No właśnie. To znaczy, może chyba musiałabym od czegoś innego zacząć, od tego, że okres Solidarności to był, chociaż nie można powiedzieć, że to był okres takiej prawdziwej wolności, no bo wiadomo, że była komuna. Niemniej jednak ja nie miałam doświadczenia w życiu wolności i dla mnie to było coś nieprawdopodobnego, to było coś pięknego. Ten festiwal zakazanych piosenek, to nasze doświadczenia, bieganie z ulotkami, pisanie po murach, to po prostu to było coś, co wydawało mi się, że się nigdy w moim życiu nie zdarzy i nagle się zdarzyło. Ja nawet nie miałam, po prostu tak jak mówię, nie miałam takich odniesień w swoim życiu. Babcia opowiadała mi o tej wolności, babcia, która przyjechała z Wileńszczyzny. Ja doskonale widziałam, czym była komuna. Widziałam, że mój wujek ksiądz siedział w latach 60. w więzieniu, więc miałam swój bardzo negatywny stosunek do komuny. No i ta po prostu ta radość z tego półtora roku była wielka. No i potem jak wchodzi stan wojenny, to po prostu to właśnie ten ogromny żal, taka, ja nie powiedziałabym, żeby to była rozpacz, bo jakoś tak nie mam takiej natury, żeby popadać w rozpacz, ale wielki żal, że skończyło się to, co przyniosło mi tyle radości. I ponieważ ja należałam wtedy do Ruchu Młodej Polski, znaczy nie dlatego, żebym tak bardzo się utożsamiałam, ja miałam, powiedzmy, kiedy przystępowałam do Ruchu Młodej Polski 16 lat, I Ruch Młodej Polski w Bazylice Mariackiej w Gdańsku organizował takie modlitwy najpierw za więźniów politycznych. Tam wtedy chyba siedział w więzieniu jeszcze w czasie strajków Szczudłowski i ktoś tam jeszcze, Darek Kobza i tak siedział. A potem te modlitwy właściwie już były w intencji ojczyzny. Co niedziela była dziesiątka różańca odmawiana. No i 13 grudnia całą tą górę Ruchu Młodej Polski część się ukrywała, część aresztowano. I oczywiście pojechaliśmy do Bazyliki Mariackiej. Tam zawsze Magda Modzelewska prowadziła i ich nie było. Zdaje się, że Magda się ukrywała, a inni chyba byli aresztowani. No i mój kolega stwierdził, to my poprowadzimy tę modlitwę. I poprowadził modlitwę i myśmy się bardzo szybko skrzyknęli do tego, żeby zacząć działać. To było takie naturalne, że po prostu, że no przecież musimy coś robić. To jest normalne, że nic się właściwie dla nas w naszym życiu, to, że jest stan wojny, to nie znaczy, że my cokolwiek w swoim życiu zmienimy. Od razu jakieś ulotki, jakiś wałek, jakiś tam farba z kwasty komfort, pamiętam, z drukowania. Od razu zaczęliśmy coś robić. No i oczywiście napisaliśmy, że jesteśmy Ruchem Młodej Polski, za co dostaliśmy oczywiście burę od ukrywającej się góry Ruchu Młodej Polski, czyli od Hala, że jakim prawem, bo Ruch Młodej Polski się rozwiązał. Ale myśmy tak nie uważali. W końcu też byliśmy Ruchem Młodej, też chcieliśmy działać, też byliśmy młodzi, też dla nas to było ważne. No i to właściwie tylko, że jakieś tam wydawaliśmy też ulotki satyryczne, takie portrety satyryczne Jaruzelskiego i właśnie te ulotki na jednej ulotce napisaliśmy, gdzie nas UB może złapać, bo nie byliśmy dobrze w konspiracji, byliśmy za młodzi na to i napisaliśmy, że co niedziela spotykamy się właśnie w Bazylice Mariackiej. A myśmy te modlitwy odprawiali, pamiętam, ze 4 kolejne niedziele, bo dopiero w styczniu nas aresztowali po tym wszystkim. I w każdym bądź razie właśnie i kolega oczywiście powiedział, słuchajcie, mówi, dowiedziałem się, że będzie SB w kościele, no i tym razem nie idziemy. To było oczywiste, nie trzeba było się dowiadywać, to było jasne, że nas od razu aresztują. I mówi, ja tylko pójdę, ludzi odwołam. No i niestety oczywiście, a ludzi przyszło mnóstwo do kościoła. Właśnie po tych ulotkach rozdawaliśmy je w kolejce, rozdawaliśmy je w tramwajach, rozrzucaliśmy na ulicach. I właśnie to było najpiękniejsze, że ludzie zawsze dziękowali za te ulotki. Wszyscy tak bardzo życzliwi. Nie było czegoś takiego, żeby właśnie, żeby ktoś powiedział, że nie chce, odburknął coś. To tym bardziej nas do walki zagrzewało, do takiej działalności. No i kolega właśnie w Bazylice Wariackiej, po prostu było tak dużo ludzi. On nam był najstarszy, więc nam
czyli
zakazał.
Można tak powiedzieć, że taka reakcja na te ulotki to też no, pewnego rodzaju sprzeciw na to, co się stało.
Oczywiście, ale zdecydowanie to był nasz taki właśnie, to znaczy nie tylko sprzeciw, to było poczucie obowiązku, że po prostu należy to robić, że nie można się godzić, że nie możemy po prostu, to, że tyle ludzi jest aresztowanych, no to nas tym bardziej mobilizowało do walki, do tej niezgody. To było takie naturalne. Wszyscy mieliśmy po lat 16-17 wtedy w tej grupie, bo ci starsi byli aresztowani albo się ukrywali. Nas akurat akurat może dlatego, że właśnie byliśmy w jakimś technikum, liceum, sama młodzież taka, więc jakoś to, tak właśnie, że nas nie zamknięto, ale po prostu to było takie, myśmy mieli ogromną chęć do tego działania. To po prostu nie mieściło nam się w głowie, że co, że teraz mielibyśmy nic nie robić. Oczywiście chodziliśmy na ulicę, na manifestacje, rzucaliśmy kamieniami, robiliśmy to, co wydawało nam się, że każde pokolenie Polaków przez całe wieki to było takie naturalne. Tak samo jak wiedzieliśmy, przynajmniej ja wiedziałam, że jeśli nie zamkną do więzienia, to będzie też naturalne, bo każde pokolenie właściwie, młode pokolenie, taką ofiarę złożyć musiało. I wydawało mi się, znaczy nawet jakąś taką dumą mi to napawało, kiedy już zostałam zamknięta, że stało się to, co się stać powinno, że właściwie jakoś w tym maleńkim stopniu, bo wiem, że te nasze więzienia to są nie do porównania do tego, co przychodzili akowcy, co właściwie powstańcy przychodzili. To oczywiście miałam świadomość, bo przecież czytałam już wcześniej, w 80 roku czytałam Rodzinę Korzenieckich, czytałam Woźniaka Zaplutego Karła Reakcji, więc to było jasne.
Pani była w więzieniu.
Tak, potem właśnie i potem nas zaczęto aresztować. Tak po kolei po prostu. Wyaresztowano nas wszystkich.
Czy może pani coś opowiedzieć o więzieniu?
O więzieniu właściwie. Znaczy tak, jak patrzę na to z perspektywy 17-latki i mam tylko takie wspomnienia, no to
miałaś
zupełnie...
wyrok, Anka, 3 lata.
A tak, 3 lata miałam
17-latka, 3 lata więzienia, wyrok tak. Przed sądem marynarki wojennej.
Ale właśnie to są takie, właśnie dwie wizje mam. Bo jeśli dzisiaj wracam do tych wspomnień i może nie wspomnę, ale jeśli widzę obraz stanu wojennego, nawet kiedyś IPN umożliwił mi wejście do więzienia, zobaczenie celi, w której siedziałam, to wywołało to we mnie bardzo ponure takie uczucia. Znaczy, na pewno nie takie, że drugi raz bym tego oczywiście zrobiłabym. Drugi raz to samo i drugi raz pewnie jakbym miała trafić do więzienia za coś takiego, to po prostu nie broniłabym się. Znaczy broniłabym się, bo mi godność każe się bronić, ale po prostu nie byłoby to dla mnie jakimś takim czymś
odstraszającym. Taką ofiarę byłaby pani
oczywiście. Tylko, że po prostu zaczęłam to więzienie jako ponure, paskudne, maleńka cela, a taka naprawdę mała cela. Takie śmierdzące, szare, takie naprawdę przygnębiające. Ale jak wspominam jako 17-latka, no to myśmy jednak mieli jakieś poczucie misji, bo ja wiem, że ze mną siedziała koleżanka, która miała dwójkę małych dzieci. To był dramat, to była tragedia. Dla mojej mamy była to straszna tragedia, bo kiedy wyszłam z więzienia, mama była naprawdę bardzo wychudzona, taka zabiedzona. Mama to przeżyła, ale nie ja. Mama
wyrok 3 lata, jak pani długo była?
Ja po prostu dookoła było mnóstwo dobrych, kochanych, życzliwych ludzi. Wszędzie doświadczaliśmy tej solidarności, wszędzie. I to chyba nam więzienie, bo ja pamiętam więzienie w Fortonie. Moje koleżanki chyba podobnie patrzyły jak i ja, a przynajmniej no tak jak właśnie taka Iza Lipniewicz, która miała dwójkę małych dzieci, ona po prostu wiem, że cierpiała bardzo, ale tego nie okazywała nigdy. A na pewno bardzo cierpiała, ale jeśli ktoś, tak jak ja, miał 17 lat i właściwie i ani rodziny, ani nasze rodziny, dzieci powiedzmy, bo to jest inaczej, to tak się trochę też jakby patrzy, może tak z dala trochę. I to trochę jak przygody. I też to co powiedziałam, to poczucie misji, takiego wyzwania, jakiegoś nowych doświadczeń, ale cierpieli bardzo po prostu właśnie i nasze rodziny. I to tak jak dzisiaj na przykład oglądałam film o stanie wojennym, jak żona wspominała, kiedy aresztowali jej męża, to w tym momencie ja się wzruszam. Nie kiedy myślę o sobie, tylko bo widzę doświadczenia
od innych
ludzi. Tak, bo po prostu tak jak mówiłam, ja miałam 17 lat, to się inaczej na to patrzy. I teraz, kiedy oglądam film o stanie wojennym, kiedy zaprowadzono mnie do więzienia, kiedy mogłam to wszystko zobaczyć, to dopiero teraz po prostu jakby właśnie mam taki dystans do tego stanu, że to było obrzydliwe, okropne, że to jest zbrodnia właściwie wielowymiarowa. Tylko, że to z Piotkiem też rozmawialiśmy w samochodzie, że tak naprawdę to komunistów trzeba za wszystko osądzić, nie tylko Jaruzelskiego za stan wojenny. A jeżeli chodzi właśnie o ten sondaż, o którym mówiliśmy, no to trudno, żeby były inne wyniki, skoro żadne organy do tego uprawnione III Rzeczpospolitej nie ukarały i nie osądziły ich. To jak mam młodzież
to popatrzeć? To się cały czas coraz bardziej rozmywa.
Oczywiście ja mogę młodzieży mówić o stanie wojennym, o doświadczeniach stanu wojennego. Staram się je przedstawić dramaty stanu wojennego. Nie mówię o swoich doświadczeniach, bo tak jak mówię, one po prostu są jakby trochę inne z perspektywy młodego człowieka, ale właściwie czytam często artykuły z naszego dziennika na lekcjach WOS-u czy na lekcjach historii. W ubiegłym roku, jak była rocznica stanu wojennego, oni to pięknie przyjmują. Właśnie tak, jak tego oczekuję od nich. Potrafią się wzruszyć, potrafią właśnie jakoś tak utożsamiać się, szczególnie z tym młodym pokoleniem. Tylko, że tak nikt dzisiaj ich nie wychowuje, nikt ich tego nie uczy. Co właśnie, garstka nauczycieli, czy to wystarczy? Jeżeli właśnie nie ma tego osądzenia, nie ma powiedzenia wyraźnie, to była zbrodnia, komunizm był zbrodnią. Te cierpienia, szczególnie AK-owców, tego pokolenia właśnie już w latach 50. Jeżeli oni widzą, że nikt z tamtych oprawców nie został osądzony, to właśnie to jak oni mają się do tego odnieść?
Tylko pytanie, że kto to ma zrobić, prawda? Bo kto może to zrobić?
My to osądzamy jednoznacznie, ale organy państwa do tego uprawnione. Właściwie myślę, że społeczeństwo oczekuje takiego właśnie wyroku, jasnego osądzenia. Myślę, że jest za co oczywiście osądzić. I to jest sprawa tak prosta, tak jednoznaczna.
A tu pewne historie ojcze się powtarzają.
Nie dowiedziałem się, jak pani długo była w więzieniu.
A właśnie, no bo to też to taka. Ja powiedziałam przed chwilą państwu, że mnie było łatwiej spojrzeć na to więzienie tak optymistycznie, bo tych jakby świadectw solidarności z nami było mnóstwo dobrych, uczynnych ludzi, którzy pomagali naszym rodzinom.
Zostali uwięzieni ci, którzy kochali, którzy byli zdecydowani
tak,
na wszystko
ludzie.
W imię drugiego człowieka.
Tak, proszę zauważyć, że na przykład na moje imieniny, moja klasa, czy imieniny, czy jakąś inną okazję, czy dzień dziecka, moja klasa zgromadziła ogromny wór słodyczy, gdzie pamiętamy, że tych słodyczy nie było w ogóle po prostu. I przyniosła moja mama do więzienia, przywiozła mi do Fordonu, wtedy już siedziałam w więzieniu w Fordonie, takiej wielkości wór słodyczy. Oczywiście nie dostałam go, no bo władze więzienia nie pozwoliły na to, ale jak można było nie patrzeć z taką nadzieją, że nie będziemy, skoro jest taka solidarność, są te manifestacje uliczne, radio Wolna Europa o tym, że mnie aresztowano, do tego samego dnia wieczorem ja jeszcze byłam przesłuchiwana w prokuraturze i wiem, że o godzinie 17 już radio Wolna Europa mówiła o tym, że siedzę w więzieniu. I częściej na stan wojenny patrzę przez pryzmat tej właśnie solidarności międzyludzkiej, tego, co było dobre, wyzwolone na zwykłych ludziach. Oczywiście nie bagatelizując tych przestępstw i zbrodni popełnionych przez komunistów w tym wypadku. No i właśnie, i wracając z tego, dostałam wyrok 3 lata, ale odsiedziałam z tego tylko pół roku, ponieważ, i o tym muszę o tym powiedzieć koniecznie, przyjechał do nas do Fordonu taki sędzia Michał Łęcki, ten pan się nazywał. No i ponieważ myśmy permanentnie walczyły z władzami więzienia i też to było więzienie, byliśmy bardziej chyba wolne niż ludzie poza murami więzienia. Myśmy po prostu manifestowały tę swoją wolność, nie meldowałyśmy się. Na przykład kiedy wychowawczyni w więzieniu zażądała, żebym się zameldowała, ja powiedziałam, bardzo proszę, ale niech pani stanie na baczność, bo ja może i byłam bezczelna jak na młodą osobę, no ale po prostu miałam świadomość, że to jest jednak jakaś walka. Czy wiele było takich sytuacji, gdzie psycholog napisał, że mi się po prostu nie da zresocjalizować i dokładnie pisało, bo ona się uważa za więźnia politycznego. I to takie komiczne jest właściwie, prawda, dla nas, że uważam się, no pewnie, że się uważam, no bo za kogo się miałam uważać, ale w każdym razie ten pan Łącki przyjechał, my się napisały skargę na więzienie do niego, wyprosił z celi wychowawczynię i naczelniczkę, kazał zamknąć drzwi, usiadł z nami do stołu, spisał wszystkie nasze postulaty i powiedział do mnie tak, słuchaj, ja tu wrócę za miesiąc i ty wyjdziesz na przerwę w parze, wrócisz do szkoły. I on rzeczywiście doprowadził wielu więźniów od nas z Fordonu, Ewę Kubasiewicz, która miała najwyższy wyrok w stanie wojennym, bo 10 lat więzienia, ona wyszła na przerwę w parze dzięki temu panu.
Za co miała taki wyrok?
Za organizowanie strajku w Wyższej Szkole Morskiej.
Cała grupa ludzi, to był najwyższy wyrok w stanie wojennym, 10 lat więzienia.
9 lat tam były 3
wyroki. Ewa Kubasiewicz, tak? Wiesława Kwiatkowska i parę innych osób. Także były też takie drastyczne wyroki.
Tak, i ten pan właśnie doprowadził też Michał Łęcki do uwolnienia też mojego kolegi na przerwę w karze. I dostałam roczną przerwę w karze na kontynuowanie nauki. No i oczywiście przyjechałam do Gdańska, do mojego liceum. I zwodzono mnie chyba do 3 września. 3 września dostałam też bardzo śmieszną odpowiedź od komisarza wojskowego kuratorium oświaty w Gdańsku, że ponieważ jestem pozbawiona praw publicznych i obywatelskich, to nie mam prawa do tego, żeby kontynuować naukę. Co oczywiście nawet z tamtym prawem było niezgodne. Ale dzięki Bogu miałam właśnie wujka księdza Bogdanowicza, który zaraz powiedział, nawet nie ma mowy, żebyś wróciła do takiej szkoły, załatwimy szkołę u sióstr zakonnych. I trafiłam właśnie do Pobiedzisk. Jak się okazało, teraz się dowiedziałam od siostry, dyrektor w Pobiedziskach, to była taka siostra szkoła liceum prywatne, liceum ogólnokształcące, zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego i siostra dyrektor powiedziała, że po prostu to była jedyna szkoła, która zgodziła się mi przyjąć, ponieważ presja SB na inne szkoły prywatne była tak duża, że jeździli, straszyli, powiedzieli, że wszelkie jakieś tam dotacje, że będą problemy na maturach i tak dalej.
No to dziwne, z jednej strony tak, zwalniają z więzienia po to, żeby uczyć się, żeby móc się uczyć, móc kontynuować dalej naukę.
Że oni mnie nie zwolnili, ja chciałam tylko podkreślić rolę tego pana, właśnie tego sędziego Michała Łąckiego, którego wyrzucili z pracy oczywiście zaraz po tym. Jeszcze jak tylko Ewę Kuba się wypuścił, to od razu go wyrzucili z pracy. Ale właśnie takich ludzi spotykaliśmy często i o nich trzeba też, myślę, mówić, o tych dobrych ludziach, o tych właśnie sąsiadach, którzy się nawzajem ostrzegali.
Za to, że nas bronili, cierpieli.
Oczywiście, że tak. I takich naprawdę sąsiadów, którzy stali, patrzyli, że w domu jest SB, to już po prostu w szkole byli u mojej mamy, mówili, żeby do domu nie wracała. O tym, że SB było w szkole zabrać moje zdjęcie, powiadomił moją mamę, powiadomiła sekretarka i pan od PO. Czyli oni właśnie też, ile oni ryzykowali dzwoniąc, ale takich ludzi nie brakowało wtedy. I to myślę, że o tym się tak mało mówi. A myślę, że gdyby młodzieży właśnie przeciwstawiać tych ludzi właśnie uczciwych, prawych, przeciwstawiać właśnie tym oprawcom
stanowionego, prawda, pokazać.
Oczywiście inne byłyby wyniki sondaży. I jeszcze przepraszam, bo może za długo mówię, ale jako nauczycielka muszę to powiedzieć. Gdyby było wychowanie patriotyczne w szkołach, to byłoby też jasne właśnie, co jest dobre, a co złe. Bo przecież patriotyzm to było to odnoszenie się do ojczyzny, do tego, co jest ważne dla ojczyzny, co jest prawe wobec ojczyzny, co jest uczciwe wobec ojczyzny. Tego
ja
nie
tak
ma.
Się
nie ma
wtrącę, wydaje się, że przez to, że mamy taką, a nie inną sytuację, że to, prawda, takie cienie, półcienie, że nie chce się pokazać prawdy, trudno później człowiekowi pokazać to, że być patriotą to znaczy to, to i to. Trudno się przyznać do tego.
Oczywiście.
Żyjemy jak gdyby, jako później naród uczą nas, żebyśmy żyli w poczuciu winy. Cały czas mamy być czegoś winni, bo jakbyśmy mogli pomyśleć, prawda, czy zrobić coś przeciwko tak dobrej władzy, prawda?
Może to paradoksalne, ale to, o czym Anka mówiła, stan wojenny, paradoksalnie wielu ludziom, którzy byli związani z ideologią komunistyczną, dał szansę. Dał szansę godziwego zachowania. Tu nasi koledzy w trakcie badań, które były prowadzone w ramach takiego programu Stan wojenny, spojrzenie po 20 latach, odkryli między innymi ciekawą rzecz, że nie 13 grudnia 81 roku wielu członków partii komunistycznej rzuciło legitymację, ale po tym, co się stało w kopalni Wujek, podjęli taką decyzję. Czyli była też z ich strony taka ocena przez taki pryzmat moralny, etyczny. I jeszcze do tego, o czym Anka mówiła, bo ona często podkreśla, że ona była dumna z tego, że szła drogą ludzi, którzy wcześniej w tym samym więzieniu siedzieli. I zawsze miała taką świadomość, że ona jest niegodna, żeby się z nimi porównywać. Ale były analogie oczywiste. Były analogie oczywiste. Ona siedziała w więzieniu na ulicy Kurkowej w Gdańsku, gdzie kilkadziesiąt lat wcześniej siedziała młodzież 16-17-letnia, polska młodzież z tej pierwszej konspiracji antykomunistycznej z lat 46-55, harcerze polscy. Może nawet w tej samej celi, bo tej młodzieży było mnóstwo. I oni przechodzili podobną szkołę co Anka, bo oni
ja
się
myślę,
uczyli historii Polski.
Że oni przechodzili szkołę, a my niestety, znaczy niestety, może i dobrze, ale oni właśnie musieli zdać naprawdę egzamin przede wszystkim z bohaterstwa i zdawali go świetnie po prostu. Oni byli strasznie bici, stąd ja po prostu zawsze bronię się przed porównywaniem jakby pokolenia do tamtego.
Ale to była pewna kontynuacja, to była pewna analogia. Dla nich uniwersytetem były rozmowy z ludźmi z Armii Krajowej, ale można też podać dosłowną analogię jeszcze a propos pana Jaruzelskiego. 15 grudnia 70 roku pan Jaruzelski był w gronie ludzi, którzy podjęli decyzję o tym, że można strzelać w Gdańsku, w Gdyni. Dwa dni później ginęli ludzie na stacji Gdynia Stocznia przed bramą Stoczni Gdyńskiej. Był w gronie ludzi, którzy podjęli decyzję, że w związku z naruszeniem prawa można strzelać. I w centrum Gdańska, przy dworcu głównym, 15 grudnia 70 roku zginął młody człowiek. Nazywał się Waldemar Rybinin. Miał 20 kilka lat, miał już dwoje małych dzieci. A 17 grudnia 81 roku też można było strzelać i zginął 100 metrów od tego miejsca, gdzie zginął Waldek, zginął młody człowiek Antek Browarczyk, który wracał do domu. Miał 20 kilka lat. Jego młodsza siostrzyczka przez kilka lat nie potrafiła namalować nic innego, tylko łóżko szpitalne, siostrę szpitalną, bo cały czas żyła wyobrażeniem śmierci swojego starszego brata. I teraz znowu pytanie, czy człowiek, który dwukrotnie w dramatycznych momentach naszej historii najnowszej był w gremium, które podejmowało tak drastyczną decyzję, czy ten człowiek nie powinien w końcu stanąć przed sądem? Nie chodzi o to, aby go potraktować tak, jak niegdyś traktowano ludzi, ale chodzi o to, żeby mu powiedzieć: jesteś winny.
Dziękuję.
Tylko tyle, chociaż tyle.
I zapraszam Państwa za chwilę, pana Ryszarda poproszę o słowo. Numer telefonu do naszego studia kierunkowy do Torunia 056 i telefony Polska Północna 657 0011, Polska Południowa 657 0012 i telefony dla naszych słuchaczy, widzów z zagranicy 657 0012 i 657 0013. Pan Ryszard Brejze również jest naszym gościem. Panie Ryszardzie, pan w stanie wojennym, bo chciałem też zapytać może tutaj u pana Piotra Bartoszcze, bo wielu ginęło, tak jak tutaj wspominamy, wielu ginęło w czasie tych pierwszych dni stanu wojennego i w stanie wojennym, ale są i takie później ofiary, które, ci, którzy zapłacili ofiarę swojego życia już po stanie wojennym.
Tak, Piotr Bartoszcze zginął kilka lat po stanie wojennym, związany z Kujawami, rolnik związany z Inowrocławiem. Byłem na jego pogrzebie, w którym uczestniczyło kilka tysięcy ludzi z całego kraju. I było to, robiło to wrażenie wstrząsające. Do dzisiaj morderców Piotra nie znamy. I takich przypadków niewyjaśnionych w stanie wojennym, nieosądzonych do dzisiaj, mamy oczywiście więcej. Mnie 81 rok zastał na studiach, najpierw tu z obecnym Wiesławem Janowskim. Działaliśmy w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów w Toruniu. Ukończyłem studia we wrześniu, podjąłem pracę swoją pierwszą jako nauczyciel historii w szkole podstawowej. Tam założyłem koło Solidarności i stan wojenny zastał mnie jako młodego, 23-letniego nauczyciela w szkole. 12 grudnia mieliśmy posiedzenie, spotkanie przewodniczących komisji i tak jak koledzy moi mówili, do nas też wiadomości docierały z Gdańsk o jakichś ruchach wojsk, o czymś, co może się przydarzyć. I kiedy wybuchł stan wojenny, to mieszkanie, które zajmowałem z rodziną, odwiedziło 4 funkcjonariuszy SB. I może w mniejszym stopniu, jak się później okazało, tym obiektem zainteresowania byłem ja, bo ja byłem obok, a w większym stopniu mój brat, który wówczas miał, i tu z dużym wzruszeniem słuchałem pani Ani, wspomnień, 17 lat.
Czyli to taki rówieśnik.
Tak. Cóż, 18 roku już nie dożył. Był założycielem niezależnego samorządnego związku młodzieży szkół średnich w Inowrocławiu, który działał we wszystkich szkołach średnich na Kujawach. Uczestniczył w spotkaniach federacji, która miała powstać w 81 roku młodzieży, organizacji takich młodzieżowych w Gdańsku wielokrotnie. W Warszawie takie spotkania się odbywały. Wspomagał rolników Solidarności RI w czasie strajków w Inowrocławiu, który odbywał się w marcu 81 roku. Był przewodniczącym tego związku. Wykonano rewizję w naszym domu. Na jeden dzień na przesłuchanie zabrano nas dwóch na komendę. Nie zapomnę wtedy strachu w oczach mojej matki. Zarekwirowano nam te materiały, które posiadaliśmy. I dla mnie pewnym takim zaskoczeniem było to, że przywieziono na komendę również dyrektorkę mojej szkoły. I również ona, przestraszona, przerażona, co takiego uczyniłem, że przywożona jest radiowozem na komendę z kluczami do szkoły. I Polski. Proszę sobie wyobrazić, że zawieziono nas do szkoły. Musiałem wskazać, gdzie jest moja szafka, w której trzymałem swoje materiały, gdzie jest gazetka Solidarności z oficjalnymi materiałami. Wszystko pozabierano. I taki moment wcześniejszy. W domu na drzwiach w moim pokoju miałem plakat, który pamiętacie wszyscy państwo, wzruszający z pierwszego zjazdu Solidarności. Taki bękar, dziecko jednoroczne, biegnące przez zieloną łączkę, symbol Solidarności od roku istniejącej. I ten plakat mi zdarto. Potem prowadziłem działalność Solidarności Nauczycielskiej Podziemnej w Inowrocławiu. Przywoziłem materiały tu z Torunia, między innymi od Wiesława. Rozprowadzając, zbieraliśmy pieniądze na uwięzionych. Ostatnie przesłuchanie to 85 rok. Mamy różne doświadczenia z tego okresu i tak. Ja również do nikogo nienawiści nie czuję, niechęci nawet. Trochę żal jest jedynie wtedy, jeżeli ci, którzy byli przyczyną tych problemów, problemów dla narodu całego, nie w tym wymiarze naszym, nawet indywidualnym, ale dla Polski, oni od tej strony moralnej nie są rozliczeni, nie czują się winni bardzo często. To wzbudza największą przykrość.
Brak odpowiedzialności czy poniesienia konsekwencji.
Tak. A dlaczego? Jaka jest tego przyczyna? Wszyscy tutaj się do tego ustosunkowujemy. I ja myślę, proszę państwa, że w jakim stopniu jesteśmy współwinni wszyscy, albo duża część z nas. Bardzo późno powstał IPN. Proszę popatrzeć, jak mocno atakowany był IPN przez Sojusz Lewicy Demokratycznej w poprzedniej kadencji parlamentu. Okrajano środki finansowe, próbowano ten pion prokuratorski wyprowadzić z IPN-u. Wszystko, aby zatrzymać tę maszynę historycznego rozliczenia i prawnego. Między innymi za zbrodnie komunizmu, ale za zbrodnie stanu wojennego.
Znaczy, jeżeli wtedy było to robione w imię dobra narodu, to ci, którzy później podejmowali takie, a nie inne kroki, czynili to też tak. Wygląda to z ich strony, prawda? Też w imię dobra narodu. Ja przepraszam, że przerwę, bo odbierzemy telefon i spróbujemy później może też i dopowiedzieć pewne sprawy. Proszę bardzo. Halo?
Nie będzie problemu, to jest Maria Radziwica.
Teraz i zawsze. Pana imię?
Mówię Wojtek z Hamburga.
Prosimy, panie Wojtku.
Ja akurat w stanie wojennym byłem po tej drugiej stronie, byłem w policji. Jeżeli pozdrawiam ojca prowadzącego, po pierwsze, i wszystkich gości obecnych. Chciałem państwu nakreślić tę sytuację na żywo, jak to było po prostu z drugiej strony. Ale zaznaczam z góry, że jestem katolikiem, byłem katolikiem, człowiekiem wierzącym, praktykującym. No, jak się znalazłem po tamtej stronie, to był zbieg okoliczności po prostu. Odnośnie stanu wojennego, może nakreślę pewną część genezy stanu wojennego, od kiedy się zaczęło przygotowania w ogóle do stanu wojennego i jak to trwało. Około roku czasu przed stanem wojennym były prowadzone przygotowania w sensie szkoleń, po prostu rocznika młodego i rezerwy policji. Polegało to na szkoleniach musztry i różnych ugrupowań szyków bojowych. Także a propos stanu wojennego, bo wiadomo, że będzie już na rok naprzód. Odbywały się te szkolenia w ten sposób, że na przykład głównie były skierowane na Gdańsk. Policja warszawska była transportowana samolotami na przykład do Lęborka, do innych jednostek wojsk lotniczych i tam były przygotowane po prostu namioty i były prowadzone przygotowania szkoleniowo-musztrowe. I później po tych szkoleniach cała policja była, powracała po prostu czy do Gdańska, czy do Katowic, czy do innych, do swoich jednostek. To było w ten sposób. Szkolenia rezerwy, prócz tego, czyli byli powoływani ludzie ze starszego rocznika, którzy pracowali kiedyś w OPIE czy w innych służbach związanych z policją, były odbywane w Warszawie, w byłych ośrodkach OHP. To wszystko działo się na około rok czasu naprzód. Także a propos stanu wojennego było wiadomo już dużo, dużo wcześniej, był on przygotowany dużo wcześniej, także że nie było to podjęte decyzją chwili, tak jak generał Jaruzelski głosi, wobec tylko te służby, a głównie zajmowały się tym nie policja, tylko służby najwyższe, czyli rządowe i SB. Policja o tym nie miała absolutnie pojęcia i prowadząc te szkolenia, te wszystkie akcje, które były z tym związane, nikt z policji nie był w to wtajemniczony, prócz najwyższych czynników oczywiście. A propos teraz samego stanu wojennego. Bo akurat byłem w policji w Gdyni i w przeddzień stanu wojennego przyszliśmy na przykład całkiem normalnie do służby. Nikt nic nie wiedział o stanie wojennym. To już było po moim przeniesieniu z Warszawy do Gdyni. I przyszliśmy normalnie do służby i każdy był zdziwiony, gdyż nie kazano nas rozdyslokować na po prostu służbę normalną, jaka się odbywała w mieście, tylko każdy pozostawał na swoich załogach, przy swoich załogach tak jak tego i oświadczono nam, że jedziemy do Gdańska. Było to o godzinie chyba 18 czy 17. No pytamy się, kto będzie zabezpieczał miasto. O to się mamy nie martwić, tu pozostanie wojsko i tam chyba rezerwa milicji czy coś. I wtedy wszystkie służby, jakie były, po prostu oficerowie, podoficerowie, wyjechaliśmy do Gdańska na Biskupią Górę. Na Biskupiej Górze była już przygotowana odprawa z najwyższym naczelstwem oficerskim SB i partyjnym. I pierw było zebranie najwyższych czynników, później było ogólne zebranie nas wszystkich i rozdyslokowano nas. Każdy dostał po prostu oficera czy dwóch oficerów SB, którzy już mieli bardzo dokładnie Solidarność rozpracowaną. Każdy dostał konkretne adresy, konkretne punkty zatrzymania. Po drodze jadąc z tymi oficerami, pytaliśmy się, jak to po prostu funkcjonuje, o co tu chodzi, co to w ogóle jest. No już nie mamy się o co martwić, że oni już wszystko mają, oni wiedzieli dokładnie, jak zapukać, co powiedzieć i jak się odezwać, od kogo są na przykład, ile razy puknąć, czy coś w tym sensie na przykład. Było tak dokładnie rozpracowane, także te wszystkie poczynania były rozpracowane co najmniej na rok czasu. Na przykład, no nam się też tak trafiło, że byliśmy akurat wszyscy ludzie wierzący w tej grupie, gdzie byliśmy skierowani i ten oficer major SB i ja i mój kolega na przykład. Także tego człowieka, którego mieliśmy zatrzymać, myśmy oczywiście nie zastali, nie zatrzymali. Przedłużyliśmy tą całą sprawę, wróciliśmy rano, po prostu trzeba było parę godzin odczekać, no że niby tej osoby nie było. Wróciliśmy rano, tak jak wszyscy inni, na Biskupią Górę i każdy zdawał wtedy swoje raporty z zatrzymań. Oczywiście była już grupa też przygotowana do zatrzymania Głównego Biura Solidarności, która miała zająć całe archiwa, konta, wszystko tam, pieniądze, wszystko w Solidarności. Było to wszystko rozpracowane dokładnie co do joty. Także tu nie było żadnej pomyłki. Po prostu...
Panie Wojtku, pan przy takiej jakiejś zatrzymaniu, czy takiej, nie wiem, czy kontroli uczestniczył?
Ja mówię, że mieliśmy też jeden adres, tylko na całe szczęście byliśmy akurat wszyscy ludzie, tak się złożyło, Bóg dał, że byliśmy ludzie wierzący. Byliśmy tak sfingowali tą sprawę, że tej osoby nie było. Ale to było po prostu między nami. No później jak się dowiedziałem, po pół roku ten major SB też nie pracował, bo był za solidnym człowiekiem, został zwolniony ze służby. No ja oczywiście w międzyczasie pojechałem do Gdyni, do rodziców. Mój ojciec był też w Solidarności zresztą i co mogłem, te kręgi Solidarności miejscowe Przyjechałem taksówką po prostu w Gdyni w czasie tego zatrzymania. Powiedziałem kolegom, że jadę po wódkę, nie mówiłem na przykład. No. I że sobie wypijemy po kieliszku i tego. I pojechałem po prostu, i żeby ostrzec w Gdyni, kogo można. I tą samą taksówką zaraz wróciłem z powrotem. Na ten punkt, gdzieśmy byli, no, swój czas człowiek musiał czekać. Niby, że tam czekamy na tą osobę, co mamy ją zatrzymać. Tej osoby nie było. Oczywiście był nakaz, że gdzie ktoś nie chce tam otworzyć, czy nie ma, żeby zrobić przeszukania dokładnie, nawet siekierami czy łomami wchodzono do domu. Były wszelkie prawa dane. Oczywiście wiele grup skorzystało z tej możliwości i po prostu były wyważane drzwi i wchodzono na chama do domów, nie? No myśmy tego nie zrobili, tylko po prostu wróciliśmy z pustymi rękami. No trudno. Nie było, to nie było, no ale...
Dlaczego pan jest w Hamburgu?
Dlaczego jestem w Hamburgu? No po prostu ze względu na to, chyba że w tamtych czasach, nie wiem, ale chyba w tych czasach ścisłej komuny byłem jedynym policjantem, jaki był w Układzie Warszawskim, który miał w papierach w swojej kartotece katolik wierzący, praktykujący. Z tego względu nie miałem nigdy awansów, ani nagród resortowych, ani żadnych premii, żadnego nic. I później zrobiono prowokację i musiałem odejść z policji. Warunki, akurat to było przed 2 miesiące przed przydziałem mieszkań. No i warunki finansowe zmusiły mnie do tego, że po prostu mogłem wyjechać i wyjechałem. I teraz osiedliłem się i mieszkam już prawie 20 lat w Hamburgu.
Panie Wojtku, bardzo dziękuję za telefon. Pozdrawiam pana i pana
rodzinę.
Proszę
bardzo i życzę wszystkiego najlepszego. No i nie wiem, o decyzję Jaruzelskiego trudno jest osądzić, ale była to decyzja, no, moim zdaniem, przygotowywana długo, długo naprzód, nie? Trudno jest to osądzić, trzeba było znaleźć papiery, dokładne dokumenty. Tak jakbyśmy znaleźli do tej pory plan na przykład Układu Warszawskiego i tego, no jakże takie dokumenty by się znalazły, można było ten osąd dokładny wydać na przykład, nie? A co jeszcze chciałem na przykład dodać, że w czasie stanu tego wojennego, no nie wiem, czy było więcej takich ludzi jak ja, miałem zabezpieczenie Komendy Wojewódzkiej na przykład, dokonywaliśmy konwojów ludzi już zatrzymanych tam przez innych, same konwoje wykonywaliśmy z Komendy Wojewódzkiej do ośrodków internacji, internowania. I na przykład w czasie tych konwojów do ośrodków internowania, na Kaszuby to akurat było, nie wiem, zapomniałem, jak się ta miejscowość nazywała, na przykład też dużo dobrej roboty zrobiłem, bo na przykład nawiązałem kontakt z ludźmi zatrzymanymi, którzy mieli na przykład jakiś majątek do skonfiskowania czy coś innego. I nie wiem, to się jakoś duchowo czuło, że mimo, że byłem po tej drugiej stronie, nawiązali ze mną bezpośredni kontakt, no w sensie, żebym przekazał wiadomość, żeby zlikwidować jakiś tam majątek czy tym podobne rzeczy, żeby przedzwonić do rodziny, dano mi telefon, na przykład przedzwoniłem, żeby upłyniono to czy tamto, bo wtedy wszystko na przykład zabezpieczano, nie? Od tych ludzi, którzy byli internowani, wchodzono później do ich posiadłości i zabezpieczane mienie na przykład, nie? No i co mogłem, na przykład parę takich telefonów wykonałem, żeby po prostu ten majątek zlikwidować, żeby żona na przykład to sprzedała, czy tamto, czy wyniosła to z domu, czy tego. No człowiek tak pod ziemią, można powiedzieć, działał, nie?
Dziękuję bardzo, panie Wojtku, pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże. Myślę, że będziemy mieli więcej telefonów podczas wieczornej audycji, bo taka będzie. Zapraszamy serdecznie. Panie Piotrze, co pan o tym telefonie sądzi jako historyk?
Zawsze, kiedy słucham człowieka z tej drugiej strony, to jestem wdzięczny takiej osobie, że chcę mówić, ponieważ my w naszej codziennej praktyce IPN-owskiej mamy taką sytuację, że jest to rzadkość. Owszem, zdarzyło się parę razy, ale to jest rzadkość. Więc jeśli ta osoba mówi, to znaczy, że ma potrzebę mówienia bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dlatego że czegoś się dowiadujemy i bardzo dobrze dla tej osoby. Niestety, szkoda, że tak rzadko. Ale w związku z głosem tego pana chciałbym powiedzieć, że jedną z takich trudno wymiernych szkód stanu wojennego była wielka deprawacja ludzi. Nasz kolega Tadeusz Ruzikowski prowadził specjalne badania, z których wynika, że nigdy w historii PRL-u nie było takiej ilości tajnej policji i konfidentów tajnej policji, jak pod koniec lat 80. Czasy stalinowskie się nie umywają do tego. Przybyło zarówno funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w latach 80., co jest oczywiście plonem stanu wojennego, o kilka tysięcy, ale przede wszystkim przybyło ludzi złamanych, ludzi współpracujących z policją polityczną różnych kategorii. Ja nie będę o tych kategoriach mówił, bo to był bardzo rozbudowany system.
Tak, w każdym razie zniewalało się naród w ten również sposób.
Ja myślę, że to było takie zabijanie nadziei, bo wielu ludzi po prostu poddawało się, tracąc nadzieję. Jak się traci nadzieję, wtedy jest się często bezradnym i bezsilnym. Dla porównania Tadeusz Ruzikowski obliczył, że w okresie najbardziej opresyjnym systemu stalinowskiego funkcjonariuszy UB i konfidentów można liczyć na około 80 tysięcy. Pod koniec lat 80. grubo ponad 100 tysięcy. To jest też, myślę, skala.
Jeszcze odbiorę jeden telefon. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Na imię ma Bogdan, dzwonię z Gdańska. Chcę powiedzieć, że służyłem w domu w tym czasie i chcę powiedzieć taką sprawę, że to, co wyprawiało w ten czas chłopaki wyprawiali, to było na polecenie najwyższych władz, szczególnie generała Jaruzelskiego i generała Kiszczaka. Polegało to na tym, że oni brali całkowitą za to odpowiedzialność. Nas jakby zwalniali z tej odpowiedzialności. I chcę powiedzieć, dopóki oni nie zostaną postawieni przed sądem za te swoje decyzje, bo to oni odpowiadają. To jest tak, jak można powiedzieć, tak jak był proces w Norymberdze. Dopóki nie zostaną przywódcy osądzeni, to w tym czasie nic nie zmieni. Nic się nie zmieni, bo ludzie nie zaczną mówić prawdy. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu, panie Bogdanie. Pozdrawiam pana, wszystkich w Gdańsku. Niestety jest tak, że czas nam się kończy. Drodzy państwo, bardzo dziękuję, że przybyliście. Panie Ryszardzie, myślę, że pan jeszcze będzie miał więcej szczęścia po 21.30, bo państwo będą z nami i prawdopodobnie będzie pan profesor Wojciech Polak, prawda? Więc będzie 6 gości. Bardzo dziękuję.
Kończę słówko na koniec.
Proszę bardzo.
Można. 16 grudnia o godzinie 16 w Gdańsku w pierwszym liceum ogólnokształcącym organizujemy spotkanie poświęcone pamięci Dariusza Kobzdeja, przedwcześnie zmarłego, wybitnego działacza niepodległościowego, który w stanie wojennym się ukrywał. Bardzo proszę, kto może, niech przyjdzie na to spotkanie. 16 grudnia, godzina 16, Wały Piastowskie 6, pierwsze liceum ogólnokształcące.
Dziękuję, więc wieczorem po 21.30 wszyscy spotykamy się, tak, w komplecie. Będzie pan Piotr Szubarczyk, historyk, publicysta z oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej, będzie pani Anna Kołakowska, najmłodszy, prawda, uczestnik, ale też więzień polityczny stanu wojennego. Będzie pan Wiesław Janowski, pani Grażyna Słupska i pan Ryszard Brejza. Bardzo dziękuję państwu za przybycie, za to słowo i prawdy, bo cały czas się uczymy. Mamy może dosyć trudne warunki, by ta prawda się przebijała, ale nasza postawa, to nasze świadectwo, to co też dzisiaj powiedzieliśmy, myślę, że będzie takim małym przyczynkiem. Dziękujemy też i dwom panom, tak nam się zdarzyło, że i pan, który był w policji, pan Wojtek i pan Bogdan, który był w ZOMO, telefonowali do nas. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. 24. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, taki był nasz temat spotkania, rozmów niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.